mieszkanko na Marienstadzie, to moje szczęście, to moje sny. Małe mieszkanko na Marienstadzie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. I już w nim tapczan i radio Tesla, biurko, firanki, fotele dwa. I jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH.
Punktem wyjścia do spotkania była książka Agaty Szydłowskiej Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Krytyczka i badaczka designu opisuje, jak przemiany polityczne i gospodarcze oraz stosunki społeczne wpływały na wygląd naszych mieszkań. Po latach w obiegowej opinii jest on albo wyrazem tandety i byle jakości w czystej postaci, albo zbiorem pięknych, nowoczesnych przedmiotów, ikon designu. W tym drugim ujęciu etykietka PRL stała się marką pozwalającą lepiej sprzedać stare przedmioty, meble, niezależnie od ich jakości i wartości.
Nie ma w tym nic złego, że PRL staje się marką. Tylko pytanie, czemu to służy i jak bardzo to tak naprawdę opowiada historię. Bo wydaje mi się, tak obserwując to, w jaki sposób się w ogóle opowiada historię designu, historię wzornictwa, to mam takie wrażenie, że ten PRL jako marka, on wypłynął na fali trochę takiego poszukiwania tożsamości w naszym designie, trochę na fali odkrywania właśnie takich perełek wzorniczych, które rzadko kiedy były w domach, ale zaczęto o nich pisać, zaczęto je pokazywać w muzeach. To często były rzeczy faktycznie wyjątkowe, ale produkowane w bardzo, bardzo małych seriach, krótkich seriach, albo często też prototypy. No i to też bardzo mocno wypłynęło na fali niesłabnącej, mam wrażenie, popularności takiego powojennego organicznego designu, tak zwanego mid-century modern. No i tak jak do tej pory bardzo są popularne meble na przykład ze Skandynawii o różnych organicznych formach, jakieś ładne furnirowane sideboardy, to też zaczęto szukać polskich odpowiedników tego. No i mam wrażenie, że tak powstały mity i te mity trochę dotyczą tego, jak takie mieszkanie naprawdę wyglądało. No nie wyglądało tak jak mieszkanie skandynawskie, ale jednocześnie ta marka PRL zaczęła trochę oświetlać te rzeczy, które niekoniecznie są aż tak warte uwagi i powodować, że one są bardzo często po prostu za ciężkie pieniądze sprzedawane. I to chyba moja taki dystans do tej opowieści wynika z tego, że mam wrażenie, że to nie do końca służy rzetelnemu opowiadaniu historii, że to wiele takich niuansów tuszuje i że to powoduje też taką bardzo dużą polaryzację myślenia o tym powojennym mieszkaniu i powojennym designie, że mamy z jednej strony takie mieszkanie jak w Niewinnych Czarodziejach Wajdy, a z drugiej strony mamy mieszkanie jak w Alternatywach 4 i nic po środku, a rzeczywistość, jak to zwykle bywa, jest dużo bardziej skomplikowana.
Jesteśmy w Kołbaczu na cyklicznej imprezie powracającej co roku Cienie Zapomnianych Kultur. To PRL-owskie mieszkanie. W jakim sensie rzuca cień? Jak promieniuje na współczesność, na nas?
Myślę, że pod wieloma względami. Na pewno promieniuje w ten sposób, że do tej pory mamy uprzedzenia wobec standaryzacji, wobec unifikacji, wobec bloków, wobec różnych rozwiązań, które z wielu powodów są racjonalne i być może powinniśmy zacząć do nich powracać w kontekście i kryzysu mieszkaniowego, też kryzysu klimatycznego. Promieniuje też w ten sposób, że do tej pory przecież mieszkamy w tych mieszkaniach. I trochę inaczej, trochę je przerabiamy, ale one są. I tak jak były małe kuchnie, no tak do tej pory mamy małe kuchnie. Sama mam małą kuchnię w bloku z końca lat 50. No i oczywiście same meble, które czasami się pojawiają w mieszkaniach, w których zamieszkują starsze osoby, a czasami się pojawiają na śmietnikach, czasami się pojawiają w modnych miejscach, czasami się pojawiają jako przerabiane, a czasami zupełnie nie przerabiane. No do tej pory są i one nabierają nowych znaczeń, ale wciąż cyrkulują.
Ciągle żyją.
Tak.
Nośnikiem pamięci są nie tylko przedmioty, ale i muzyka. pieśni wędrujące i udomowione, śpiewane przez Weronikę Grozdew-Kołacińską, pieśniarkę o bułgarskich i polskich korzeniach, etnomuzykolożkę, z towarzyszeniem folkowych artystów znanych z takich składów jak Kapela Maliszów, Kapela Brodów czy Kapela ze wsi Warszawa, łapią za serce, pozwalają dotknąć czegoś zapomnianego, ale przecież jeszcze ciągle żywego.
Wiele kultur jest zapomnianych. Przywracamy im pamięć w bardzo różny sposób. My akurat muzycy i badacze kultur właśnie tradycyjnych przywracamy je przez pieśni na przykład, czy przez różnego rodzaju publikacje, czy rekonstrukcje. A i dzisiaj też przyjechaliśmy właśnie z takimi przywróconymi kulturami i to różnymi kulturami, bo projekt, który będziemy prezentować, z którym gramy, Wandering Songs, czyli pieśni wędrujące, czyli właśnie takie, które przechodzą przez różne kultury. I te zapomniane, ale też te żywe.
Te pieśni bardzo często pomagały w wędrowaniu, a teraz one same wędrują przez czas, ale też w sensie geograficznym.
Tak, no teraz mamy do czynienia z taką ogromną falą migracji, emigracji w różną stronę, uchodźstwa. Pieśni wędrowały od zawsze. Teraz też wędrują, ale wędrują jak? Wędrują przez internet chociażby. Mamy jedną wielką globalną wioskę, jak to się mówi, chociaż różnimy się, ale mamy też jakąś łatwość w docieraniu do bardzo różnych materiałów, do bardzo różnych muzyk, pieśni.
W tym zderzeniu różnych kultur, różnych pieśni jest chyba jakaś siła, to jest wartość, to spotkanie. Natomiast mogą w tym tkwić pewne zagrożenia. Chodzi mi o zanikanie różnorodności.
Trzeba umieć wybierać, trzeba być świadomym swoich korzeni. Mało kto jest świadomy tak naprawdę i między innymi takie właśnie działania trochę edukacyjne, trochę wygrzebywania właśnie, odgrzebywania tego, co gdzieś zginęło. Tak mówię trochę kolokwialnie o tym grzebaniu, ale czasami tak to dosłownie wygląda, że grzebiemy się w archiwach, tak, w zdjęciach, w nagraniach różnego rodzaju właśnie archiwalnych i wydostajemy na światło dzienne to, co nie jest już dzisiaj praktykowane. Tak jest i z naszą kulturą polską, bo wiele pieśni, głównie tutaj mówimy, czy w ogóle muzyki, ale też opowieści różnych, także opowieści, historii o tym, co było i z czym te pieśni się też wiążą, czyli z całą obrzędowością, z całym życiem ludzkim i dawnymi zwyczajami. Gdzieś to po prostu jest zapomniane i my do tego docieramy. Przywracamy pamięć o tym, ale właśnie też przez praktykę, bo ta praktyka jest bardzo ważna. Jeżeli ta pieśń, którą ja usłyszałam w archiwum, na przykład właśnie tradycyjna i teraz ją śpiewam, odtwarzam ją, to on nadaje jej nowego życia. I to samo jest też z pieśniami czy z opowieściami, które słyszałam od swoich dziadków, od swoich babci, od rodziców. One żyją dalej w różnych głosach i na tym też polega właśnie ta magia, a to zderzenie kultur, no właśnie, żeby się nie pogubić, to dobrze jest wiedzieć, skąd co pochodzi. Ta świadomość jest bardzo ważna.